Drodzy braterstwo, zanim przejdziemy do tego Słowa Bożego, chciałbym zdać Ciebie obowiązek. Wyjeżdżając ze zboru Ludu Pana w Wydwinach życzeniem braci, którzy pozostali, było przedstawione wam bratnie chrześcijańskie pozdrowienia wytrwania na wąskiej drodze. Brat w poprzednim wykładzie mówił o miłości Bożej. Myślę, że każdy z nas na pewno w swoim życiu niejednokrotnie mógł przekonać się o tym właśnie zdarzeniu, o wielkiej miłości, która nas otacza. Na zakończenie wspomniał o zborze i myślę, że jest to bardzo ważna rzecz. Każdy z nas żyje w zborze Pana. I myślę, że jest to bardzo ważna rzecz i każdy z nas musi zdać sobie sprawę z tego, że w zborze Pana nie znalazł się w sposób przypadkowy, że ma coś do zrobienia. I dlatego też słowa, które chciałbym odczytywać z Pisma Świętego, będą właśnie wokół tego. I mimo, że na kilka dni porzuciliśmy nasze codzienne obowiązki, nie wykonujemy żadnej fizycznej pracy, to jednak myślę, że tutaj będzie również w naszych umysłach wykonywała się pewna praca. I do tego chciałbym właśnie braterstwa zachęcić, abyśmy po wykładzie nie oceniali, w jaki sposób wykład został powiedziany, tylko żebyśmy mogli powiedzieć, że dobrze wysłuchałem, bo coś zauważyłem, że w moim życiu coś brakuje do wykonania. Dlatego też myślę, że w tym duchu będziemy Słowo Boże odczytywać i słuchać. Nasze życie przebiega na wielu płaszczyznach. I myślę, że to słowo płaszczyzna jest ostatnio bardzo często powtarzane, kiedy być może oglądamy jakieś relacje z różnych posiedzeń naszych polityków, to widzimy, że oni również działają na wielu płaszczyznach. Z tym, że efekty ich działania możemy jednym słowem skitować, jakie to byłoby słowo, to myślę, że każdy z nas to słowo zna. Natomiast nasze działania na wielu płaszczyznach, które są nam dane, muszą być działaniami, które będą zakończone właśnie zwycięstwem. Dlatego też płaszczyzny, na których nasze życie zborowe przebiega, są to płaszczyzny, które wzajemnie się przecinają i tworzą piękną budowlę, która dla naszego Stwórcy jest widziana i chcielibyśmy, żeby ta budowla była bardzo piękna. Myślę, że każdy z nas chodził do szkoły i matematykę znał, uczył się matematyki. Nie będę oczywiście zanudzał matematyką. W każdym razie troszeczkę o matematyce nadmienię. W każdym razie płaszczyzna wyznaczona jest przez trzy punkty. I nasze działanie w każdej sferze musi jak gdyby uwzględniać to, co napisał apostoł Paweł w liście do Efezów w drugim rozdziale od 20 wersetu. Drugi rozdział, 20 werset. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Myślę, że tutaj również mamy wyznaczoną pewną płaszczyznę, na której są prorocy, apostołowie i kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Każde działanie, które chcielibyśmy rozpocząć, musi być oparte na tej właśnie płaszczyźnie zwrotu apostołów i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nic innego nie mówił, jak tylko słowa, które usłyszał od swojego Ojca. W innym miejscu, w liście również do Efezów, w czwartym rozdziale, 15-16 werset, czytamy tak. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zaczynające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. I dlatego też to działanie to nie jest działaniem jakiego zboru, tylko jest działaniem członków, które ten zbór tworzą. Myślę, że ta konwencja również by się nie odbyła, gdyby nie było działania na bardzo wielu płaszczyznach. Dlatego też w tych społecznościach, które my mamy, również takie działania na pewno trzeba przeprowadzić. Bo czym jest zbór, gdybyśmy mogli na to pytanie odpowiedzieć? To możemy powiedzieć, że składa się z braterstwa, którzy są pojednani przede wszystkim ze sobą. Że każdy zna swoją gdyby pozycję, może ocenić, dlaczego tam właśnie się znalazł. Że sam nic uczynić nie może, że musi i poszukuje pomocy. Po drugie, że każdy z nas jest pojednany z Chrystusem. Że bez Chrystusa nic sami uczynić nie możemy. No i to, co jeszcze może jest najważniejsze, że zbór jest taką właśnie płaszczyzną, na której wszyscy jesteśmy powiązani między sobą, bo zawsze te relacje będą zachodziły. I dlatego też jest to ważne, aby to wszystko w naszych społecznościach mogło mieć zastosowanie. A myślę, że ma. Również inne trzy aspekty naszego życia zborowego moglibyśmy zacząć od małżeństwa. To, co dzieje się w małżeństwie, to, co dzieje się w rodzinie, to również ma wpływ pewien na to, jaki jest nasz zbór, ale o tym będziemy jeszcze później również do tego wracali. Pan Bóg traktuje każdego człowieka w sposób indywidualny z jednej strony, a z drugiej strony Bóg ma pewne plany dotyczące wszystkich ludzi. Wolą Bożą jest, aby każdy wierzący był aktywnym członkiem swojego zboru, o czym mogliśmy się przekonać, odczytując słowa apostoła Pawła z listu do Efezów, 4 rozdział, 15 i 16 werset. Ciało Chrystusowe ma się budować, wzrastać. Do tego autorzy Nowego Testamentu wielokrotnie nas zachęcają. Można wyróżnić wiele działań, które powinien podjąć każdy z nas, aby pomóc w dziele budowania. Bo tak apostoł Paweł pisał. Działania poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Dlatego też chciałbym, abyśmy spojrzeli na niektóre płaszczyzny, na których możemy w naszych społecznościach działać. Abyśmy mogli, słuchając słów, które będziemy odczytywać, mogli odpowiedzieć na pytanie, czy to dotyczy także mnie, czy ja mam coś do zrobienia, czy ja rzeczywiście tak robię, jak mówi o tym Pismo Święte. I każda płaszczyzna będzie miała taki jeden charakterystyczny zwrot. Jedni drugim. Albo jedni drugich. Dlatego też będziemy w ten sposób to odczytywali. Pierwsza, gdyby płaszczyzna, pierwsze nasze działanie może być w takiej właśnie sferze, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 4 i 5 werset. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Członkami jedni drugich. Myślę, że o tym musimy pamiętać i apostoł Paweł porównuje ciało właśnie do, nasze ciało do ciała Chrystusowego. Z tego względu, że zbór, do którego mówił, był zborem właśnie pogańskim, najłatwiej można było to zilustrować. Nie możemy działać pojedynczo. Co może sama ręka, noga, nawet sama głowa, nic nie znaczy, bo nikt by jej po prostu nie słuchał. Każdy członek będzie przydatny, jeśli będzie rozumiał wzajemną zależność. Nie możemy czuć się ważniejsi od innych. O czym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział i 3 werset. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzieli. I myślę, że patrząc na zbory, to być może zbory widzimy poprzez starszych, prawda? Jeśli mówimy o jakimś zborze, to na pierwszym miejscu są gdyby ci, którzy stoją na tym właśnie miejscu. A zdajemy sobie sprawę, że w każdej społeczności są bracia w różnym właśnie wieku, którzy również wykonują bardzo zaszczytny obowiązek, zaszczytne zadanie. Tych mniej widocznych na zewnątrz mogą to być właśnie modlitwy, które są zastosowane za nas wszystkich, którzy
czy to stoimy na tym miejscu, czy wykonujemy inną pracę. Myślę, że nasza społeczność jest jak gdyby składnikiem takich modlitw, które były na pewno w naszych społecznościach zanoszone, aby ta społeczność miała właśnie odniosła błogosławieństwo każdemu z nas. Aby należycie wykorzystać wszystkie członki danej społeczności, winniśmy zabiegać właśnie o stworzenie jedności. O tym wspomina apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział i 10 werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Taki powinien przyświecać nam cel, abyśmy to zadanie mogli na życie zrozumieć i wykonać. Członkami jedni, drugi. Musimy zrozumieć, że nie możemy działać w pojedynkę, że po prostu potrzebujemy siebie nawzajem. I to byłaby ta może pierwsza płaszczyzna. Druga płaszczyzna, o której płaszczyźnie wspomina apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział i początek wierszu 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Można było w innym tłumaczeniu oddani jedni drugim. Można to zilustrować przez rodzinę, nawet światową. Być może jedna z nas osoba zna taką rodzinę świecką, w której relacje w takiej rodzinie są bardzo korzystne. I myślę, że również zbór, w którym jesteśmy członkami, to również taka rodzina Boża. I niejednokrotnie apostołowie, autorzy Pisma Świętego do takich właśnie relacji nawiązują. Zbór to rodzina Boża. Poczucie ciepła, bezpieczeństwa, czułości, troskliwości i wierności. Są to tak zwane psychologiczne aspekty relacji między wierzącymi. I myślę, że my również w naszej społeczności tak właśnie powinniśmy się czuć. Gdzie jest ciepło, bezpiecznie, czule, troskliwie i wiernie. Nikt nie zdradzi. I myślę, że o taką społeczność warto zabiegać, warto walczyć. I myślę, że kiedy jesteśmy długo nieobecni w domu, to kiedy wracamy do domu, to gdzie to jest prawdziwy dom, to myślę, że ta droga na pewno nam się dłuży, bo jak najszybciej chcielibyśmy w tym domu już się znaleźć. Czy tak jest, kiedy wracamy po różnych ziemskich nawet wyjazdach do naszych zborów? Czy tak właśnie mamy takie właśnie uczucia? Jeśli nie, to jest to pewien sygnał do naszego zmiany, naszego działania. Apostoł Paweł dziękował. Słowa te zapisane są w liście do Efezu w czwartym, tam w trzecim rozdziale i 14 wersecie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Jest jakby ten jeden aspekt tego, że jesteśmy właśnie w rodzinie Bożej, że naszym Ojcem jest sam Pan Bóg. I to apostołowi Pawłowi dawało wielką siłę. Myślę, że również i nam ta siła jest potrzebna i zdajemy sobie sprawę, że naszym Ojcem jest właśnie nasz Pan Bóg. Wielokrotnie apostołowie, kiedy pisali listy, pisali bracia. Określenie chrześcijańskiej rodziny, greckie bracia, to oznacza gdyby z jednego łona. Oznacza to, że musieliśmy się jak gdyby na nowo narodzić. A powiązani jesteśmy więzami wspólnego dziedzictwa. Oczy pisze apostoł Paweł w liście do Galatów, 3 rozdział i 29 werset. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Mamy taką wspaniałą obietnicę, dlatego warto budować naszą społeczność, warto dążyć do tego, aby naszym Ojcem był właśnie Bóg. Myślę, że w takich ziemskich rodzinach to dziedziczenie polega na dziedziczeniu tylko jakiegoś majątku, jakiejś posiadłości. Natomiast my mamy o wiele większą rzecz do zdobycia. Dlatego też tym bardziej musimy dokładać starań, aby to było właśnie realne. I myślę, że to dziedzictwo, o które walczymy, odbywa się bez zasad takich, które są obecnie na świecie popularne. Rywalizacja, wyzysk. Myślę, że te rzeczy w naszych społecznościach, jeżeli są, to powinny być jak najszybciej wyeliminowane. Mamy także zapewnienie synostwa w liście do Efezów, 1 rozdział i 5 werset. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Mamy być sobie oddani jak członkowie dobrej ziemskiej rodziny. Jest to braterstwo krwi, ponieważ podkupieni jesteśmy przez krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddani jedni drugim. I tak jak w ziemskiej rodzinie brat staje w obronie brata, ojciec staje w obronie swojego dziecka, tak samo my również, patrząc na ten wzór, musimy również stawać w obronie jeden drugiego. Czy tak jest? Każdy niech odpowie sam na to pytanie. Kolejna płaszczyzna naszego działania w naszych społecznościach. Słowa apostoła Pawła w 12 rozdziale i 10 wersecie na dole. Wyprzedajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Poszanowanie, uznanie. Myślę, że każdy z nas chciałby być chyba chwalony, a nie naganiony, prawda? Jest to już jak gdyby taka naturalna cecha każdego z nas. Lepiej, jeśli rodzice nas chwalą, niż nas ganią, prawda? Myślę, że w naszych społecznościach również chcielibyśmy być za coś chwaleni, doceniani, uznawani, szanowani. I myślę, że to należy się każdemu, ponieważ jest własnością naszego Pana. Każdy wierzący powinien współdziałać w tym, aby inni współwierni wypadali i brzmieli jak najlepiej. Czy tak właśnie jest, że staramy się o to, żeby brat, siostra wypadała w naszej społeczności jak najlepiej? A może jest odwrotnie, że staramy się, żebyśmy to my właśnie wypadali jak najlepiej, używając może różnych światowych sposobów właśnie w tym celu. Każdy powinien się cieszyć, gdy inni odnoszą sukcesy, są doceniani, prawda? Kiedy znajdą pracę właśnie na niebie Pańskim. I to, co jest w tym wersecie najważniejsze, apostoł Paweł nie napisał okazywajcie szacunek, ale napisał wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I myślę, że to jest jak gdyby warte podkreślenia. Wyprzedzajcie, co jak gdyby kryje w sobie, że bez czekania. Szanujmy innych bez czekania, bo w świecie jest w ten sposób, że ja będę Ciebie szanował, jeśli Ty mnie wcześniej będziesz szanował. Myślę, że jeżeli będziemy według tej zasady wszyscy postępowali, to również często zostaniemy gdyby zaskoczeni tym, że ktoś okaże nam szacunek i po prostu nas wyprzedzi, ale również wtedy będzie to dla nas po prostu przyjemne. Przykładem było życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana 13 rozdział i 3 werset jest opisane zdarzenie, kiedy nasz Pan umywa nogi swoim uczniom. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. W takim stanie nasz Pan bierze misę, nalewa wody i 12 werset mówi tak. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Nie była to zasada, którą należy naśladować. Aczkolwiek jest to zasada o takiej strukturze duchowej, że powinniśmy w różnych czynnościach naszego duchowego życia powinniśmy traktować naszych braci, nasze siostry za wyższych od siebie. A przez to okażemy im właśnie szacunek. Wyraził to jeszcze dobitniej, piętnując nasz Pan arogancję i pychę religijnych przywódców. Wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach, w synagogach, pozdrowienia, tytułowania. Myślę, że to powinno być jak najdalej od naszej społeczności, a wtedy ta społeczność na tej płaszczyźnie będzie odnosiła pewne błogosławieństwo, pewne zbudowanie dla wszystkich, którzy tam właśnie będą. Kolejna płaszczyzna którą możemy zauważyć w Piśmie Świętym, jest zapisana przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, 15 rozdział i 5 werset. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Bądźcie jednomyślni między sobą. Moglibyśmy spojrzeć na budowę. Na budowie, jeśli nie ma jednomyślności, to ta budowa albo powoli się posuwa, albo na pewno nigdy nie będzie ukończona. Prawda? Dlatego też, biorąc to pod uwagę, również my musimy dążyć do tego, aby wszystkie nasze działania były jednomyślne. Dopiero wtedy odniesiemy sukces. Szatan dąży do zniszczenia jedności, bo wie, że w jedności jest wielka siła. Prosił Pan Jezus w swojej arcykapłańskiej modlitwie zapisanej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i 11 wersecie w ten sposób. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Patrząc na jedność, jaka była między Ojcem a Synem, możemy brać przykład i takiej jedności się uczyć od naszego Pana i Jego Ojca. W tej samej Ewangelii, w 14 rozdziale i 10 wersecie, odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Obyśmy my również mogli tak właśnie powiedzieć, że to, co my wykonujemy, to nie jest jakieś nasze spełnianie pewnych zadań, ale wykonujemy dzieła właśnie Ojca, który jest właśnie w nas. A żeby to wykonać, musimy poznawać właśnie wolę naszego Stwórcy i wtedy możemy dążyć do jednomyślności. W Dziejach Apostolskich mamy podany pewien przykład, w jaki sposób rozwiązano pewne sprawy. W Dziejach Apostolskich 6 rozdział od 1 wersetu czytamy tak. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie wtedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Widzimy, że podobne problemy były już w pierwszych zborach, które powstawały, że musiał być pewien podział obowiązków, że wszystkie rzeczy były ważne, ale jedna osoba przez wszystkiego czynić nie będzie. I 7 werset mówi tak. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Widzimy, że skutkiem jednomyślności, która była w tej społeczności, spowodowało to, że poczet uczniów bardzo się pomnażał. Myślę, że jeśli jest jedność w naszych społecznościach, to prowadzi ona do pokoju. Jeśli w takiej właśnie społeczności będziemy rozdzielali pewne Słowo Boże, to na pewno otrzymamy lepsze zrozumienie. To spowoduje, że jedność między nami będzie coraz większa, będzie coraz większy pokój, a to sprawi, że będziemy coraz wyżej na wyżynach właśnie lepszego zrozumienia woli Bożej. Jeśli są niesnaski, kłótnie, zwady, spory, to na pewno na takim etapie ten zbór po prostu pozostaje. I zbudowanie na pewno jest rzeczą bardzo trudną. Kolejna płaszczyzna zapisana przez apostoła Pawła, zapisana jest w liście do Rzymian, 15 rozdział i 7 werset. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Przyjmujcie jedni drugich. Problem, który tutaj chciałem zaznaczyć, jest problemem dojrzałych wierzących i nieugruntowanych. Ja myślę, że nie ma takiego zboru, żeby zbór składał się z osób, które dawno przyjęły chrzest i tych, które dopiero wchodzą, to może jeszcze nie weszły. Jest pewien przekrój, prawda? Dlatego też problem taki na pewno w większej czy mniejszej mierze występuje. Im ktoś słabszy, tym bardziej potrzebuje pomocy, opieki. U świętego Jakuba problem dotyczył biednych i bogatych. Prawda? Zawsze, jeżeli człowiek, brat jest bogaty, to co? No to możemy mieć jakąś podstawę do tego, żeby no już inaczej na takiego brata patrzeć, prawda? Są pewne trudności i myślę, że to, co dzieje się w świecie, w jakiś sposób przedziera się także do naszego, do naszej społeczności. A przecież bogatym brat to nic złego. Trudnością mogą być także ustawiczne pewne ponadbiblijne normy będące warunkiem przyjęcia. Może to być ubiór, który jak gdyby ustawia nasz tok rozumowania. Czyli zobaczymy kogoś niestrudnie ubranego, to już mamy gdyby w umyśle, o, to jest osoba, która odbiega od naszych norm i być może jest osoba, która, no, z którą może nie warto porozmawiać, a może okazać się zupełnie inaczej. Nasze zachowanie. I myślę, że należy dać jak gdyby działać czasowi, żebyśmy nie oceniali tych, którzy do nas przychodzą po ich zachowaniu, po ubiorze, bo wiemy, że oni są wychowani przez nasze społeczności. Przyjmujcie jedni drugich. Kolejna płaszczyzna, list apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, 14 werset. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Napominajcie jedni drugich. Myślę, że jest to płaszczyzna bardzo trudna do realizacji. Że gdybyśmy mieli jakąś analogię, to moglibyśmy to skonfrontować może z jakimś remontem, korektą czy operacją. Napominajcie jedni drugich. Trudne jest to zadanie i najczęściej realizowane ono jest ogólnie, bo graniczy z czym? Z osądzaniem. Daje możliwość sprawdzenia własnego życia, bo jeżeli chcemy napomnąć daną osobę, to patrzymy, czy my jesteśmy w porządku. Dlatego też rezygnujemy często z napominania, bo kiedy spojrzymy na nasze własne życie, to wtedy wiemy, że ta osoba może nam coś właśnie zarzucić. Ryzykowne, bo istnieje właśnie możliwość odrzucenia przez napominanego. Dlatego też czasami przyzwalamy na pewien grzech, na pewien nie tak, po to, żeby była jako taka społeczność, bo ryzykujemy tym, że złe napominanie doprowadzi do być może rezygnacji tej osoby z naszej społeczności. Upominajcie jedni drugi. Radźcie jedni drugi. Korygujcie jedni drugi. Pouczajcie jedni drugi. To są takie gdyby z Pisma Świętego wybrane fragmenty. A kto może? Werset, który czytałem, daje gdyby nam na to odpowiedź. Bo czy każdy może napominać? Myślę, że nie. Apostoł Paweł w 15 rozdziale listu do Rzymian, 14 wersecie, odpowiada nam na pytanie kto. Jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Prawda? Myślę, że posiadanie pełni dobroci, to jeśli taka osoba przyjdzie do nas, to na pewno taką osobę chętnie wysłuchamy i chętniej podporządkujemy się pod jej właśnie rady. Posiadając znajomość Pisma Świętego, inaczej woli Bożej. Przykładem może być apostoł Paweł, a ta historia zapisana jest w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale i 31 wersecie. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Apostoł Paweł był w pewnej społeczności 3 lata i kiedy była tylko taka okazja, to co robił? To napominał. Ale napominał to w duchu właśnie miłości. Nie po to, żeby być wyższym nad tymi, których napomina, ale żeby była właśnie jedność. I spójrzmy, jak zakończyła się, jak zakończył się pobyt apostoła Pawła właśnie w Efezie. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza, i odprowadzili go na statek. Widzimy, że apostoł Paweł 3 lata napominał, nie żałował gorzkich słów, jeśli była taka potrzeba, a powstał, mimo to powstał przy pożegnaniu wielki płacz wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go. Bo zdali sobie sprawę z tego, że to były słowa jakie? Właśnie trafne, że to były słowa, które wyciągały ich z bagna grzechu i dawały ratunek, prawdziwą właśnie drogę do zdobycia nagrody. Łzy apostoła Pawła były dowodem głębokiej troski. Dlatego też staramy się również, kiedy napominamy, mieć to jedno na uwadze. Skuteczne napominanie to napominanie osobiste. Bo to, co teraz robimy, to jest również w pewnej mierze napominanie. I często tak właśnie mówimy do zboru, mając nadzieję, że osoba, która ma pewien problem, którą należy upomnieć, że być może ona zrozumie. Ale skuteczność takiego działania jest na pewno bardzo niewielka. Należy pamiętać o celu. Pomóc innym stać się bardziej dojrzałym. Jeśli mamy taki cel, to wtedy możemy właśnie napominać. Kolejna płaszczyzna naszego działania zapisana przez apostoła Pawła w liście do Rzymian, 16 rozdział. Jest ostatni rozdział, który zakończony jest osobistymi pozdrowieniami apostoła Pawła. Może ich odczytywać nie będziemy. W każdym razie bardzo często w naszych społecznościach witamy się, żegnamy, przekazujemy pozdrowienia. I tak apostoł Paweł właśnie wspomina. Pozdrawiajcie jedni drugich. Pozdrowienie jest rodzajem zachęcenia i dowodem pamięci. Święty pocałunek to szczery, wyrażający właśnie miłość. Jeśli tak, to wszystko w porządku. Ale jeśli słyszymy takie słowa: cieszę się, że przyszedłeś, ale czy zmartwię się, gdy nie przyjdziesz ponownie? Jeśli cieszymy się, wyrażamy takie zdanie. Jeśli dana osoba nie przychodzi, to czy zastanawiam się, dlaczego ta osoba nie przyszła? Inne określenie: cześć, jak się masz? Ale czy będą następne pytania, aby dowiedzieć się, co robisz, gdzie pracujesz, jakie masz problemy? Jeśli nie, to mogą to być bardzo grzecznościowe zwroty, ale właśnie obłudne. Pozdrawiamy się z czystych pobudek, tak aby pozdrowienia były wyrazem prawdziwej troski i miłości. Bo pozdrowienia również od osób, z którymi przeżyliśmy może jedną wspaniałą chwilę, wspaniałą ucztę, mogą również bardzo budować. Świadczą właśnie o pamięci, że nie jesteśmy na tej drodze sami. Że są osoby, które również mają nasze tak podobne uczucia i starają się postępować po wąskiej drodze. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale i 2 wersecie mówi o następnej płaszczyźnie. 6 rozdział, 2 werset. Jedni drugich brzemiona noście, a tak pełnicie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście. Jedni drugich. Jeśli ktoś ma kłopoty z wykonywaniem woli Bożej, ciąży na nas pewna odpowiedzialność, musimy podjąć próbę pomocy osobie przez rozpoznawanie grzechu i jego przezwyciężenie. Myślę, że jest to sprawa bardzo trudna, bo najczęściej to każdy z nas chciałby, aby ktoś jemu właśnie pomagał. Natomiast mając pewne predyspozycje, nie zawsze to realizujemy względem innych osób. Starajcie ulżyć przez sympatię i dobrą radę w kłopotach finansowych, rodzinnych, cierpieniach, nagłych nieszczęściach. Nie tylko w sferze materialnej, w sferze duchowej możemy właśnie pomagać. Być może ktoś ma problemy w sferze duchowej, bo ma problemy w sferze materialnej. Rozpoznanie takich właśnie przypadków pozwala na to, żeby ta osoba była pełnoprawnym członkiem naszej społeczności. I apostoł Paweł w pierwszym wersecie listu do Galatów mówi właśnie kto? Bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, potrafiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Myślę, że niebezpieczeństwa na tej sferze są bardzo różne, bo jeśli przyłapiemy kogoś na jakimś upadku, to może to stać się czym? Plotką, tym, z czym bardzo chętnie możemy dzielić się z innymi. Natomiast tutaj apostoł Paweł radzi zupełnie coś innego. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Musimy pamiętać, że my również byliśmy w grzechach i że Chrystus przez kogoś nachylił się nad nami, aby wyzwolić nas od grzechu. Myślę, że pamiętamy takie osoby, które przedstawiły nam Słowo Boże. Że być może to było jedno słowo, które spowodowało, że jesteśmy właśnie dzisiaj tutaj, a nie w świecie. Dlatego też takich słów możemy udzielić także tym, którzy w danej chwili w naszych społecznościach potrzebują. W liście do Efezów w 4 rozdziale i 2 wersecie jest wspomniana kolejna płaszczyzna naszego działania. 4 rozdział, 2 werset. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich. Miłość. Znosząc jedni drugich. Znosić to być tolerancyjnym wobec innych. Mamy być cierpliwi w stosunku do słabych, do tych, którzy być może wolniej przestrzegają pewne zasady naszego współżycia. Tak zawsze jest, że rodzice zwykle wymagają więcej od swoich dzieci niż od samych siebie. Zawsze chcieliby, żeby były bardziej wykształcone i to może również stwarzać pewne problemy. Natomiast dzieci od rodziców więcej niż od innych dorosłych. Pomyślmy o Chrystusie, jak On znosił, czyli tolerował nasze słabości. Możemy wziąć za przykład życie apostoła Pawła, którego życie było niepodporządkowane właśnie woli Bożej, a mimo to nasz Pan znosi jego działanie, a później stał się jego umiłowanym właśnie sługą, idąc właśnie do pogan. 3 werset mówi dalej: starajmy się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Znosimy jedni drugich, starajmy się właśnie zachować jedność, bo jeśli nie będziemy starali się wywyższać nad tymi, którzy są słabi w naszym zborze, to na pewno takiej jedności, takiego pokoju na pewno nie będzie. Kolejna bardzo ważna płaszczyzna: ulegli jedni drugim. Potocznie uległość kojarzy się w większości z małżeństwem, prawda? Jeśli ktoś jest obczytany ze Słowem Bożym, jest młodym człowiekiem, to jeśli słyszy o uległości, to na pewno kojarzy sobie wersety dotyczące małżeństwa. I one mają na pewno tam swoje potwierdzenie. Uległość to synonim posłuszeństwa, poddanie się czyimś pouczeniom i radom. A powinno prowadzić do posłuszeństwa naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I takich płaszczyzn naszej uległości możemy wyróżnić bardzo wiele. Poczytajmy może niektóre. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w 5 rozdziale i 5 wersecie mówi tak. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Młodsi, bądźcie ulegli starszym. Starszym, bo mają większy zasób wiedzy, mają większe doświadczenie. I warto młodym po prostu z tego bagażu doświadczeń bardzo często skorzystać. Mimo, że dzieli nas różnica właśnie pokoleń, zainteresowań innych spraw. A dla starszych? Werset, który był już odczytywany z pierwszego listu Piotra, 5 rozdział, 2-3 werset. Może od pierwszego. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami. Nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzod. Także widzimy, że znoszenie jest jak gdyby w obie strony, że musimy znosić różne słabości tych, z którymi jak gdyby na co dzień nasze działania dotyczą. Jeśli brak jedności między starszymi przenosi się na zbór, na społeczność, to wiemy, że to prowadzi do podziału, który na pewno jedności nie będzie. Tracimy w ten sposób pewne błogosławieństwo, którego możemy właśnie być uczestnikami. O podobnej odległości możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, 7 werset, mówi o odległości mężów, a w liście apostoła Pawła do Efezów, 5 rozdział, 22, o odległości żon. Ale to, co chciałbym wspomnieć, to to, że napięcia między żoną, mężem, to, co dzieje się w naszej rodzinie, wpływa właśnie na nasze dzieci. A to z kolei wpływa na naszą społeczność. Także dbajmy o to, żeby o to, co dzieje się w naszych domach. Bo to również ma pewien wpływ, to jest znaczny wpływ, to, co dzieje się później w naszych społecznościach. I jeszcze jedna płaszczyzna, o której mówi Pismo Święte, zapisana jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział i 11 werset. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Zachęcajcie jedni drugich. Każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. Siła i kierunek naszych działań powinien pochodzić od głowy, to jest od Jezusa. O tym czytaliśmy w wersecie z listu apostoła Pawła do Efezów, 4 rozdział, 15 werset. Podbudowujcie jedni drugich prawdą, obietnicami, dobrym słowem, zachętą. Miejcie poczucie bezpieczeństwa i opieki od Pana. Mimo że trudności na pewno będą występowały w naszych społecznościach, ale Pan chce, abyśmy nad tymi trudnościami zapanowali, abyśmy odnieśli zwycięstwo. I widzicie apostoła Pawła do Hebrajczyków w 10 rozdziale od 23 wersetu możemy odczytać takie słowa. 10 rozdział, 23 werset. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jeden na drugich, w jakim celu? W celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz oddając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Myślę, że tymi słowami możemy zakończyć o płaszczyznach naszego współdziałania, że pracy dla każdego z nas jest bardzo wiele. Tylko tą pracę musimy, jeśli ona nie jest nam pokazywana przez kogoś innego, to musimy tą pracę jak gdyby sami zauważyć. A wtedy na pewno będziemy mieli szeroko otwarte wejście do Królestwa naszego Pana, czego wszystkim życzę i sam pragnę. Cudowne Boże. Amen.